Salon artystyczny.
Czarne oczki miała, komu by je dała? Czarne oczki miała, komu by je dała? Nie miała kaczka, wzięła je do domu.
Andrzej Żak,
Iwona Borowska.
Witamy serdecznie w Salonie Artystycznym. 70 lat Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku, w Rzeszczu. To szkoła, którą ukończyli m.in. Maria Fołtyn, Ewa Pobłocka, Janusz Hajdun, Waldemar Wojtal, Jan Łukaszewski, Roman Perucki, Zofia Janukowicz-Pobłocka, Emil Kowalski, Maciej Sikała, Wojciech Staroniewicz, Kazimierz Sergiel, Florian Skulski i nasi goście, czyli pan Leszek Kaufman, witam serdecznie, pedagog, kontrabasista, dyrektor szkoły, Zespołu Szkół Muzycznych od 2008 roku. Od 2001 roku był wicedyrektorem do spraw
Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia.
Pani Józefa Siudaczyńska-Babicz, pedagog, dyrygent, prowadzi działający od ponad 70 już lat, bo 70. rocznicę jubileusz żeśmy tu w salonie świętowali, Chór Towarzystwa Śpiewaczego imienia Karola Szymanowskiego. Teraz akurat mija 50 lat. Pani prowadzenia tego.
Mojej osobistej dyrygentury, tak jest.
No i już na 50-lecie szkoły wiem, że zorganizowała zjazd absolwentów, a w każdym razie bardzo silnie działała, a od 10 lat w szkole działa koło absolwentów Szkoły Muzycznej drugiego stopnia w Gdańsku, w Rzeszczu. Konrad Mielnik.
Dzień dobry.
Publicysta, producent, dyrektor artystyczny Radia Gdańsk, pomysłodawca, dyrektor Gdańskiego Festiwalu Muzycznego. Czego by nie było, jak powiedziała pani Józefa Siudaczyńska, gdyby nie skończył tej szkoły. Tutaj zostałeś zaproszony jako ktoś, kto przenosi, jak to powiedzieć, ideę, wiedzę, muzykę w świat.
Istotę muzyki.
No miło to słyszeć, aczkolwiek muszę zaznaczyć, że skończyłem szkołę drugiego stopnia. Do podstawówki chodziłem na Gniną. Co zresztą sobie chwalę, ale chwalę sobie właśnie tę szkołę drugiego stopnia, bo był zupełnie inny system kształcenia, jeśli chodzi o teorię muzyki, na partyzantów. Dlatego nie bałem się potem, jak miałem na przykład analizy dzieł formalnych z profesorem Podhajskim, bo myśmy te wszystkie przedmioty mieli osobno na partyzantów w tej szkole, tak się mówiło na partyzantów. Natomiast ci wszyscy, którzy chodzili do liceum muzycznego na Gniną, mieli po prostu naukę o muzyce, czyli w jednym worku całą teorię. I tam był system w tej szkole naszej, z panią profesor też miałem wiele bardzo interesujących zajęć, że zaliczało się właściwie wszystkie przedmioty takim troszeczkę już systemem jak na studiach. Zresztą bardzo wiele osób tam chodziło, znamienitych, Emil Kowalski. Tak. Po prostu genialny facet, genialny kompozytor, genialny muzyk. Ja pamiętam, kiedyś grałem z orkiestrą koncert Schumana. Nie pamiętam, co to była za orkiestra. Nie pamiętam, jak grałem. Natomiast pamiętam, że w tej orkiestrze grał Emil Kowalski i ten dialog fortepianu z klarnetem w części pierwszej tego koncertu, to po prostu ciarki przechodziły, jak on to robił na tym klarnecie. Dlatego bardzo go proszę wpisać na tę listę.
Tak jest. Już
dopisujemy.
Dopisujemy, porozmawiamy o historii trochę, o wspomnieniach, bo każdy ma własne, o idei, o istocie szkoły, o tym, co się teraz dzieje, chociażby w kole absolwentów, no i o tym, co będzie się działo z okazji jubileuszu, bo 24 maja będzie wielka uroczystość. Ale zacznijmy od historii, tym bardziej, że pan dyrektor, wiem, że przegląda teraz stare dokumenty, zdjęcia, archiwa. I to był 45 rok, kiedy podobno pojawiły się jakieś takie afisze na drzewach, że wszyscy muzycy są wzywani do rejestracji w Urzędzie Miasta Gdańska, a potem zaczęła się rodzić szkoła. 70 lat, czyli w 46 oficjalnie już.
To było w kwietniu, jeszcze przed zakończeniem oficjalnym wojny.
Tak, tak. Widzę, że pani zapoznała się z historią szkoły. Zacytowała pani fragment, który właśnie mówi o tych afiszach, które zostały przedstawione, rozklejone, rozlepione, rozwieszone w Alei Zwycięstwa. Pierwszy raz próbowałem weryfikować tą historię, uzupełniać, konfrontować pewne fakty, bo dochodziły do mnie różne inne źródła. Przeglądałem stare kroniki i okazało się, że głównym takim momentem powstania szkół po takim rocznym okresie różnych prób powstawania różnych placówek kształcenia muzycznego był właśnie 46 rok, kiedy ministerstwo razem z zarządem miasta Gdańska, to się nazywało, wydały taki dokument powołujący niższą i średnią szkołę muzyczną z siedzibą przy ulicy Alei Zwycięstwa, jeszcze wtedy Rokossowskiego 48, w nieistniejącym już budynku przy dawnym pogotowiu ratunkowym.
Tam potem była szkoła muzyczna pierwszego stopnia.
Tak. Do 53 w tym budynku mieściły się dwie szkoły. Pierwszego stopnia, czyli ta niższa, i ta wyższa, drugiego stopnia. W 53 roku szkoła drugiego stopnia, wtedy się nazywała średnia szkoła muzyczna, otrzymała nowy budynek po synagodze, to jest słynny Partyzantów 7. Budynek został przez kilka lat, był remontowany, adaptowany. Do końca właściwie nie był to idealnie pasujący, funkcjonalny dla kształcenia artystycznego. Pamiętamy, pewnie pan Konrad też pamięta, te dziwne sale w kształcie klapy fortepianów, gdzie kilka ławek można było tylko wstawić, gdzie prowadziła na przykład kształcenie słuchu pani Wanda Dubanowicz, również klasa organowa, do której trzeba było przejść w trakcie koncertu przez salę koncertową. Wiele innych takich niedogodności. Jednak ten...
Ale była piękna palarnia. Tam się koncentrowało życie towarzyskie szkoły. Musimy pamiętać, że też to była szkoła specyficzna, bo to była szkoła drugiego stopnia, ale bardzo wiele osób, no mówiąc krótko, było w porównaniu z nami, którzy byliśmy tak mniej więcej wiekowo przynależni do danej klasy, no byli dużo starsi. Tak. I to też było fajne. I młodsi. Dlatego też myśmy no, tam bardzo dużo czasu spędzali. Ja pamiętam z tej szkoły no właśnie tą salę koncertową. Tam były próby chóru, były próby orkiestry. Tam zdarzyło mi się też z tą orkiestrą próbować. To było bardzo sympatyczne pod dyrekcją pani Wandy Dubanowicz. Pamiętam panią Franię, która robiła herbatę, zawsze tam się chodziło na portierni. No ponieważ ja chodziłem, bo wiele osób chodziło do tak zwanego liceum korespondencyjnego. Ja w tamtym czasie no niestety chodziłem do normalnego liceum i to w tamtych latach takiego dość wymagającego, to było 9. liceum ogólnokształcące w Gdańsku. Ale pamiętam do dzisiaj, jak wstawałem o świcie i jechałem na 6 rano, dzwoniłem do pani Frani i ćwiczyłem sobie na przykład do godziny 10 na tym fortepianie i miałem pewne rzeczy z głowy. Mogłem sobie z czystym sumieniem potem grać w piłkę po 9. Także no, naprawdę wspaniała atmosfera. Ja te lata tej szkoły muzycznej na Partyzantów naprawdę wspominam w sposób nadzwyczajny.
Jeżeli można do wspomnień, to właśnie, ponieważ ja również byłam uczennicą tej szkoły, więc podzielam się jak najbardziej zdanie Konrada, ale tam zadziergnięte zostały znajomości, przyjaźni, mimo tej różnicy wieku, które do dziś trwają. Między innymi ja do dziś koresponduję z Mieciem Nowakowskim, koresponduję z Jurkiem Gonczarowskim, z Jurkiem Partyką, a przecież oni byli starsi ode mnie w sensie klasy. Ja dopiero zaczynam, a oni już kończyli prawie. Do dziś te znajomości, te przyjaźnie pozostały. Uważam, że ta szkoła uczyła właśnie takiej ogromnej integracji, wzajemnej pomocy koleżeńskiej. Przecież na tych korytarzach myśmy wymieniali się wiedzą, dokształcaliśmy się wzajemnie. Szkoła miłości i takiego domu.
No
to
i
nie
ta
była
palarnia,
szkoła
no wtedy
Moloch,
nie
tylko
było to
była
pasuje.
Taka mała szkoła, gdzie wszyscy się znali i dosłownie czekali jeden na drugiego.
No tak, no przychodziło się tam jak właściwie do jakiegoś takiego klubu, a nie do szkoły, czasami miałem wrażenie.
Ta poradnia była dla uczniów.
No była dla uczniów.
Bo nauczyciele mogli jeszcze palić w klasach.
To taki był czas.
A uczniowie, ponieważ no, mieli już pomimo tego, że chodzili do szkoły drugiego stopnia, niektórzy sporo więcej niż 18 lat.
Tak,
no,
to także, specyfika tej szkoły.
Także palili. To było bardzo przyjemne miejsce, ciemne takie.
Tak, to było miejsce na zapleczu sali koncertowej. Jeżeli na przykład poniósł temperament kogoś w palarni, to przychodziła w środę pani profesor Wanda Dubanowicz i w kilku żołnierskich słowach przywracała go do pionu, informując, że zakłóca na przykład zajęcia z chóru czy z orkiestry, bo te pomieszczenia nie były wygłuszone, były oddzielone chyba jednymi tylko drzwiami.
I no ale tam takie płytki były, takie fajne, dźwiękochłonne,
płytki,
pamiętam,
tak,
co nasiąkały.
Są ściany do dzisiaj.
Ale
nawet,
drzwi były, nie.
No, ale ja też pamiętam na przykład różnego rodzaju dyskusje, wspomniany przeze mnie Emil Kobalski, który już wtedy zaczął grać tą troszkę inną muzykę. Przyszła jedna z koleżanek, no, dziś byśmy powiedzieli, była bardzo popularna. I mówi, Emil, a nauczyłbyś mnie trochę jazzu? On tak na nią spojrzał, mówi, no ja bardzo przepraszam, ale do jazzu to trochę trzeba mieć fantazji i polotu.
Tak, tak, tak.
A jakie były relacje pomiędzy nauczycielami, mistrzami? Nie wiem, jak tam się myślało, mówiło o
no, ja
nauczycielach,
pamiętam ten,
a uczniami.
Ponieważ jestem najstarsza tutaj w tym gronie. Ja pamiętam lata 56-58, więc to takie odległe dosyć. Myśmy darzyli ogromną estymą naszych pedagogów. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś z nas siedział na korytarzu, kiedy któryś z tych profesorów przechodził. Stawaliśmy wręcz na baczność. Każde słowo, chłonęliśmy ich. Pamiętajmy, że wtedy myśmy nie mieli książek, nie było płytoteki. Tylko to, co było w klasie, na lekcji przekazane, było tą całą wiedzą, którą oni nam przekazali w sposób fantastyczny, w sposób plastyczny. Do dziś pamiętam panią Wandę Obniską, mówiącą historię opry, gdzie śpiewała nam fragmenty arii i akcje mówiła, więc jak omawiała rozwój sonaty, przedstawiała to w sposób tak plastyczny, że do dziś to pamiętam. Więc ich z daleka żeśmy widzieli i kłanialiśmy się. Pani Jaszczemska, pani Romanowska Anita, pan profesor Lewiński, Bielicki, to były asy dla nas, mistrzowie, na których patrzyliśmy, a z drugiej strony oni nas traktowali bardzo sympatycznie. Pamiętam pana Śmilgina, to wiolisty, którego przyszłam, kiedy studiowałam na akademii, zapytać go o wszystkie sposoby smyczkowania. Przerwał zajęcia, umówił się ze mną, spotkał się i w godzinę wytłumaczył mi wszystkie tajniki smyczkowania. Bezinteresownie sposób, nie, ty tego nie wiesz, tylko jak kolega koleżance. Więc te kontakty były fantastyczne. Pani Dubanowicz, która uczyła, zapraszała do siebie do domu. Odwiedzaliśmy ją w Wieżyce. Także myśmy ich uwielbiali, a oni nas traktowali jak swoje, no chyba dzieci, których bardzo lubili.
No ja chodziłem trochę później do tej szkoły i zresztą trafiłem tam przypadkiem, można powiedzieć, bo moim marzeniem jako ucznia szkoły muzycznej na Gnilnej było nie mieć niczego wspólnego z muzyką. Zawsze mi to rodzice obiecowali, że mnie wypiszą z tej szkoły. Nie udało się, musiałem ją skończyć. No ale wreszcie poszedłem do normalnego liceum, do dziewiątki. No i tam chcieliśmy założyć jakąś taką kapelę, która będzie sobie grała muzykę nieco innego kalibru. No ja postanowiłem jakoś tam trochę więcej wiedzy zdobyć na ten temat, żeby to robić w miarę porządnie, bo uważam, że jeżeli się coś robi porządnie, no to niezależnie od tego, jaki to jest gatunek, no zawsze brzmi dobrze. No i postanowiłem zdać do tej szkoły, a ponieważ przyjęto mnie do drugiej klasy od razu na fortepian, to było dla mnie dość specyficzne doświadczenie, bo tak, uczyłem się u pani Jadwigi Szpakowskiej.
Też absolwentki tej szkoły.
I potem, no, rzecz niewiarygodna. W pewnym momencie pani profesor stwierdziła, że właściwie to ona niewiele może mi pomóc. I pamiętam do dziś, jak chodziłem i spędzała ze mną wiele godzin na lekcję do świętej pamięci profesora Zbigniewa Śliwińskiego, którego potem zostałem studentem. Zresztą niedaleko radia, parę domów stąd, za teatrem Miniatura było jego mieszkanie i tam właśnie odbywały się lekcje. I to też jest wielkość pedagoga, który potrafi no, w jakiś sposób pominąć własną dumę.
Tak, tak, tak.
No ale żeby uzupełnić twoją wiedzę i żeby uzupełnić twój warsztat, to chyba na tym polega pedagogika, nie? Żeby
rzetelność,
no ale nie zawsze
odczytać
to, nie zawsze to się spotyka. Tak. Nie zawsze to jest na porządku dziennym, niestety.
Tak, w archiwach szkolnych i również w publikacji, którą przygotowujemy, 70-lecia, która właśnie już dobiega końca, drukowanie, jest właśnie zdjęcie z koncertu, w którym pan Konrad wykonuje z orkiestrą dzieło. To był chyba koncert Beethovena.
No też, też taki grałem.
Tak. I on był na jednym plakacie jest pan razem z panną Ewą Pobłocką jako soliści koncertu. To był 76,
no to też taki powód, że potem poszedłem na studia, bo ja nie ukrywam, że chciałem ten zespół założyć, ale bo tam jeszcze oprócz Ewy jeszcze ktoś był, kto grał dobrze na fortepianie i oni byli tacy z założenia dobrzy i mnie to trochę wkurzało i postanowiłem powalczyć.
Tak, tak, tak. I właśnie kontekst, w którym się uczeń kształci, to środowisko, od którego można czerpać wzajemne inspiracje, jest bardzo, bardzo ciekawe. I to się często zdarza. Ten okres lata 70., druga połowa lat 70. to był bardzo ciekawy. Wtedy też rozpoczynała swoją bodajże karierę pedagogiczną pani Katarzyna Popowa-Zyroń. No dzisiaj pedagog numer jeden fortepianu, przewodnicząca komisji konkursowej konkursu Chopinowskiego. I na przykład niedawno odwiedziła nas...
Też uczennica profesora Śliwińskiego.
Tak. Tak. I też niedawno odwiedziła nas jej pierwsza absolwentka średniej szkoły muzycznej. Moja koleżanka rok przede mną skończyła bodajże szkołę. To był 81 lub 82 rok, która Ewa Jasińska, mówię o tej pianistce, która po skończeniu szkoły średniej na ulicy Partyzantów u nas rozpoczęła studia w akademii. W trakcie studiów przeniosła się do Düsseldorfu, do Niemiec. Zupełnie rzuciła się na głęboką wodę. Chcę przypomnieć, to był środek lat 80., kiedy nie funkcjonowały wtedy jeszcze programy stypendialne typu Sokrates, Erasmus. I to naprawdę był heroiczny jakiś gest z jej strony, gdzie nawiązała już kontakty osobiste, które ją znowuż wyprowadziły aż do Chile, gdzie uczy w wyższej szkole. Jest znaną pianistką, propagatorką polskiej muzyki. Możemy spotkać na YouTubie jej wykonanie na przykład koncertu Góreckiego, znakomicie wykonanego. Jej działania na polu krzewienia kultury muzycznej polskiej w tym kraju zostały docenione przez prezydenta, który jeszcze prezydenta świętej pamięci Kaczyńskiego, który przyznał jej order zasługi, krzyż zasługi, który notabene wręczał jej, będąc podczas wizyty w Ameryce Południowej, premier Donald Tusk. Także ciekawe losy są niektórych naszych absolwentów i po latach dopiero widać, jak ważnym to było miejscem ze względu na właśnie takie epizody, które w realnym czasie wydają się czymś normalnym z perspektywy czasu, nabierają wręcz historycznego wymiaru, takiego jak fakt, że rozpoczynała swoją pracę pedagogiczną pani Katarzyna Popowa-Zydroń, a ma takich absolwentów, którzy w taki sposób zasłużyli się kulturze polskiej w tak egzotycznych i odległych krajach jak Chile na przykład. Nawiązałem kontakt z kilkoma osobami również, które pracują, absolwenci naszej szkoły czynnie teraz pracują, są czynnymi muzykami, pracują w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych. Przygotowałem też taką, można powiedzieć, niespodziankę, która będzie jednym z elementów właśnie tego koncertu 24 maja w sali Filharmonii, Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, ale o tym jako niespodziankę nie mogę więcej powiedzieć, mogę tylko zachęcić potencjalnych zainteresowanych do przyjścia na ten koncert.
Ja tylko jeśli chodzi o koncerty, to muszę dodać, bo pan wspomniał o jakimś takim koncercie, tam pięć paluszki, jak ja to nazywam, czyli na fortepianie moim. Ale jak patrzę na panią profesor, to ja najbardziej pamiętam koncert, w którym wystąpiłem jako chórzysta. Pani profesor dyrygowała i potrafiła nam pani tak zaszczepić tego ducha tej muzyki. Ja już nie pamiętam, co to było, ale ja byłem bardzo dumny z tego, że ja mogę wreszcie śpiewać, bo zawsze miałem no, tam zwolnienie z chóru, no, z różnych powodów. Potem to też trwało również na studiach. Niemniej to był jeden z najbardziej zapamiętanych koncertów, jakie udało mi się wykonać w życiu.
Nie zawstydzaj mnie, bo to był epizod w moim życiu, kiedy prowadziłam chór w szkole muzycznej. Uznałam, że to jest nie dla mnie miejsce i dlatego go zwolniłam.
Ale to było wspaniałe.
Natomiast czułam się najlepiej w teorii.
No to też pamiętam, ale dzięki temu właśnie mogłem nie drżeć przed profesorem Podhajskim. Tak. To szczególnie na pierwszym roku, te słynne zeszyty, takie ćwiczeń. No i kto wszedł, to ginął. Tak to mniej więcej było.
Tak, tak.
Ja muszę powiedzieć, że właśnie ogromnie ważną rzeczą jest pamięć o absolwentach. Dlatego, kiedy 10 lat temu taki pomysł wpadł mi do głowy, jeszcze nie myśląc cokolwiek, żeby do tego mojego chóru zapraszać moich uczniów, do których miałam śmiałość się zwrócić, żeby wzięli udział w koncercie. I potem powstała idea pierwszego spotkania Wspomnień Czar w 2007 roku, gdzie przyjechali między właśnie państwo nowakowscy, spoza nawet terenu Trójmiasta. I to było dla mnie szalenie ważne. I od tej pory szukaliśmy koncepcji tego, właściwie to się nie nazywało jeszcze koło. Spotykaliśmy się co 2 miesiące, co 3 miesiące. Naprzód było to połączone z mszą, potem no nie wychodziło to. Wreszcie wpadł moment, kiedy szkoła nasza, mówimy nasza, bo Partyzantów to była nasza, Nadmorskiego, jakoś dziwnie, to nie była nasza. Nasza na Partyzantów. I kiedy szkoła uzyskała nowy... Tak. Kiedy szkoła uzyskała nowy budynek na Partyzantów, wzięliśmy udział w uroczystości otwarcia. Edek Daniecki dał koncert, myśmy złożyli życzenia i od tej pory pan dyrektor powiedział, że mamy miejsce na spotkania w szkole. I wtedy utworzyło się to koło, ale jeszcze bez celu. Ponieważ jeszcze nie wiedzieliśmy, jak to działać. No towarzystwo bardziej. No ale za rok miało być 65-lecie szkoły, więc postanowiliśmy z tej okazji wystąpić do pana dyrektora z propozycją nadania sali koncertowej imię Wandy Dubanowicz i powstania książki. I to było takie pierwsze działanie nasze poważne, które finansowała jedna z naszych, znaczy z absolwentka Kasia Lipińska. Myślę, że to było jedno z takich wspanialszych naszych spotkań. I potem urodziło się drugie. Słuchajcie, napiszmy wspomnienia o szkole. Tak fajnie mówimy na spotkaniach. Napiszmy to. 3 lata namowy, gdzie nie spotkałam. Napisz coś, napisz, wspomnij. No tak napiszę. Dzwonienia, kontakty, błagania. Aż w końcu udało się. I myślę, że to taki też będzie mały hołdzik dla szkoły, dla nauczycieli. Z okazji 70-lecia szkoły wydajemy wspomnienia absolwentów, taką książkę, 140 stron, więc nie taka malutka, ze zdjęciami, to jest ważne, na których chociaż, jeżeli któryś z absolwentów był chociaż raz, a uchwyciliśmy, kto ma to uwiecznienie, bo przewinęło się przeszło 100 osób przez te spotkania. Mam nadzieję, że w przyszłym roku ja osobiście muszę się już usunąć, bo wiek mi nie pozwala bardziej tak się panoszyć. W końcu ktoś z młodszych musi objąć to koło, ale już słyszę, że koledzy chcieliby właśnie zająć się pisaniem życiorysów na przykład naszych pedagogów, którzy już nie żyją. Inny pomysł, żebyśmy byli czymś taką trybuną, na której absolwenci się będą spotykać i mówić o swoich sukcesach, bo nie zawsze wiemy, jak gdzieś wyjechali, będą mówili, będzie wymiana doświadczeń. I tutaj muszę coś powiedzieć, czego jestem bardzo szczęśliwa. Na ostatnim koncercie wśród absolwentów, bo na naszych spotkaniach zaczęła się robić idea, że koncertujemy, pojawił się taki malutki, taki sympatyczny, uroczy trębacz ze szkoły pierwszego stopnia. Dlaczego o tym mówię? Na naszych koncertach absolwentów występują uczniowie pierwszego stopnia, drugiego i absolwenci. I to jest chyba najwspanialszy cel, który osiągnęliśmy mimo woli. Jak się nazywa ten trębacz? Zapomniałam. Pastwa, tak?
Pastwa. Pastwa jest rodzina.
Fantastycznie.
Niezwykle uzdolnionych.
Tak, urzekł
dzieci.
Nas. A teraz nasze spotkanie.
No to będzie może przyszły na Kariaków.
Daj Panie Boże. A ostatnie spotkanie nasze będzie 25 maja po koncercie jubileuszowym, gdzie będzie
To może 14 absolwentów. Najbliższe.
14 absolwentów, tak, najbliższe. Masz rację, może nie ostatnie. I prowadzić będzie Konrad ten koncert, na który wszystkich absolwentów, jeżeli słyszą, gdziekolwiek są, serdecznie zapraszam. Rozpocznijmy nowy etap.
A ja bym budynkowo mógł doprecyzować, pani profesor. Proszę. Bo ta szkoła, bo powiedziała pani, że ta szkoła Nadmowskiego to nas tam średnio interesowała, ale z tego, co ja pamiętam, przynajmniej za moich czasów, to po prostu była ta szkoła w tej dziurze, gdzie teraz można sobie zęby wyleczyć, róg Śniadecki, Grunwaldzki, ta pierwszego stopnia Grażyny Macewicz, ona była wtedy
tak,
tam.
Tak, tak, tam była.
Ale to bardzo dawno już.
No tak, ale...
Bo Nadmowskiego już jako zespół powstał.
No właśnie. Tak. Natomiast ja byłem raz w tym nowym budynku, w zupełnie innej sprawie nieszkolnej i ze zdziwieniem stwierdziłem, że wkraczam oto do miejsca, w którym się wychowałem. Bo tam, nie wiem, czy państwo wiedzą, wcześniej była wojewódzka przychodnia przeciwgruźlica, w której pracowała moja mama. I ja byłem brany bardzo często jako małe dziecko właśnie do owej przychodni i hasałem po tych podwórkach tam wszystkich, z kotami się ganiałem. I teraz patrzę, taki sam budynek, a inny zupełnie i grają, a nie leczą.
Tylko czekamy na nową salę koncertową. I tutaj mam nadzieję,
Tak. Może jeszcze nawiążę tylko do słów pani Ziuty Siudaczyńskiej, że to, że koło istnieje, koło absolwentów, niedawno się dowiedziałem, że jest to ewenement na skalę krajową wręcz. Podobna instytucja tak długo działająca przy szkole muzycznej nie istnieje praktycznie przy żadnej tego typu placówce w kraju. Powiedzieli mi o tym ewaluatorzy. Jesteśmy w trakcie ewaluacji zewnętrznej. Nie wiem, czy to państwu coś mówi, ale jest to rodzaj jakiejś wizytacji, hospitacji szkół. I tym bardziej w tym momencie chciałem serdecznie podziękować za inicjatywę, za pełną energię i za jak to już powiedziałaś, jest to związane z tym, że wielokrotnie prosisz, wielokrotnie monitorujesz, żeby wyegzekwować jakieś zobowiązanie w postaci spisania wspomnień, przybycia, załatwienia czegoś na spotkanie. Także to jest wielka, olbrzymia zasługa Ziuty, że w ogóle to koło istnieje, że się spotykamy i mamy tą łączność właśnie międzypokoleniową. Na przykład dzięki tym wspomnieniom, które są prezentowane przez absolwentów w trakcie tych spotkań, wypłynęła sprawa, historia niezwykłej osoby, zapomnianej niestety. Naszym celem będzie odkurzenie, przypomnienie tej osoby. Mianowicie chodzi o skrzypaczkę urodzoną w Gdańsku w 1904 roku, Anitę Romanowską. Jest to wyjątkowa osoba, wyjątkowa postać, której się należy naprawdę głębsze jakieś badania, wręcz naukowe, odkrycie tej osoby na nowo.
No to wielka skrzypaczka, wielkie nazwisko.
Wielkie nazwisko. Nie jest ona tak powszechnie znana, ze względu nawet na swój rodowód, że w Polsce, w Gdańsku się urodziła, w polskiej rodzinie. W Gdańsku ukończyła szkołę konserwatorium. Następnie dokształcała się u wybitnych w ówczesnym czasie pedagogów, u Flesza, u Szewczyka, koncertowała przed wojną. Mamy zachowane kopie plakatów jej występów, na przykład w Katowicach w 1936 roku z orkiestrą, gdzie wykonywała koncert Czajkowskiego. W czasie wojny ukrywała się, po wojnie pracowała również w naszej szkole. Ostatnią umowę, na którą trafiłem, była to umowa przedłużająca jej pracę w szkole o rok i to była ostatnia umowa w 1965 roku, gdzie zakończyła. Niemniej jednak są jeszcze uczniowie, nauczyciele, którzy mieli z nią kontakt i którzy są pod wrażeniem po prostu wyjątkowej osobowości. Wyjątkowej osobowości. Krążą o nią niesamowite legendy. Ostatnio, nie wiem, czy mogę tutaj zaprezentować jedną taką anegdotę. Mianowicie Maria Langowska, znakomita skrzypaczka, wychowanka Anity Romanowskiej, zdając do Akademii Muzycznej, wtedy jeszcze Wyższej Szkoły Muzycznej, miała problem z dostaniem się ze względu na opór pewnego pedagoga, który stwierdził, że będąc jednocześnie pierwszą skrzypaczką Filharmonii i Opery, ona nie podoła obowiązkom studentki. I wtedy Anita Romanowska zagroziła, w cudzysłowie możemy powiedzieć, że użyje wpływów swojego brata, który razem z premierem Cyrankiewiczem odsiadywał prycze w Oświęcimiu. I tam nawiązała się między bratem pani Anity Rymanowskiej i Józefem Cyrankiewiczem po prostu
przyjaźń.
I to była przyjaźń, która upoważniała właśnie brata przez premiera Cyrankiewicza do ewentualnie, jeżeli będziesz miał kiedyś w przyszłości jakieś problemy, to możesz się do mnie zwrócić. Takie anegdoty funkcjonuje, jest mnóstwo i przy okazji historii takiej właśnie osobowości, jakim była Anita Rymanowska, można się z nimi zapoznać. Są to niezwykle ciekawe i no, warte z jakiegoś zarchiwizowania. Może
ciekawe, kiedyś... czy są jakieś nagrania, bo to też by było bardzo, bardzo interesujące. No to jest taki przykład, o którym pan dyrektor mówi. Podobny przykład to jest Langer Danecka, genialna polska pianistka, zupełnie zapomniana, odkryta gdzieś przed laty. Właśnie dzięki festiwalowi w Słupsku, także artystka, która miała jakiś taki epizod, bo zagrała jakiś koncert przed wojną, chyba dla Wehrmachtu, i potem była tępiona i gdzieś chowana po kątach. Natomiast była to artystka, która po prostu wychodziła i na wyrywki grała od dowolnego miejsca w nutach 32 sonaty Beethovena. No, nikt tak nie potrafi, obawiam się w tej chwili.
I to jest właśnie fantastyczny cel koła absolwentów. Uchronić od zapomnienia. A przy okazji chciałabym, ja nie wiem, czy mi wolno, ale ponieważ pan dyrektor wspomniał o tym, że ja dzwoniłem do moich, w większości to są moi, w kole absolwentów są moi uczniowie, bo do nich mam odwagę, bo do nich miałam telefony. Ale i też nie wszyscy. Proszę sobie wyobrazić, że tą książkę, którą wydajemy, chcę tu podziękować wszystkim moim absolwentom, którzy przyczynili się, wpłacili na Fundusz Towarzystwa Przyjaciół Szkoły Muzycznej pieniążki, że możemy tą książkę wydać. Jest to... To nie chodzi o pieniądze, to chodzi o to, że w tym jakimś wielkim celu my się potrafimy zjednoczyć. Mieliśmy cel wydać książkę, teraz będziemy mieć cel uchronić od zapomnienia tych, którzy zasługują na to, a nie pamiętamy, bo pamięć jest ulotna, a niektórzy pamiętają, odświeżymy i może następna książka będzie właśnie o tych genialnych, którzy są genialni, a my nie wiemy, że to są nasi. Także dziękuję bardzo panu dyrektorowi, że wspomniał o tym.
No, państwo tak opowiadają o tej szkole, to się czuję trochę jak taki syn marnotrawny.
Że nie napisałeś?
Jeszcze.
A skąd wiesz?
A napisałeś?
Nie.
Ja nie też nie napisałem. Też nie napisałem.
A prosiłam.
Jest pan wśród członków założycieli koła?
No jestem. No. Jestem i absolwentem obydwu szkół.
Ale po prostu... na jubileusz radia też wyszła taka książka. Też nie napisałem. Po prostu tak mam.
Ach, tłumaczysz się.
Trzeba mieć po prostu do tego dystans już większy. Będąc w środku danej organizacji, trudniej będzie się...
To przychodzi z wiekiem, że chcemy wspominać.
Tak, tak. Chciałbym wspomnieć o tej książce, tam są znakomite...
Ale pan dyrektor musi kasę pilnować, to jak ma pan mieć czas na pisanie.
Mów o Auli, bardzo ważna rzecz, bo tak, to jest tak, cel tak, następny. Tak.
Chciałem tylko wspomnieć, że są tam wspomnienia profesora Andrzeja Janusza Itysa, Jerzego Partyki, Stanisława Dei, a jak również bardziej współczesnych.
Staszek Deja, to ma ciekawe wspomnienia, Radio Wolna Europa.
Tak, są wspomnienia na przykład o absolwencie, czy pedagogu, nie pamiętam, naszej szkoły, wiolonczeliście, którego historią zajęła się właśnie pani Anna Sawicka, który ma chlubną, związaną z Katyniem, historię. Jest ona też umiejscowiona w tej książce. A oprócz tego, jaki rozczoł, proszę zauważyć, moim ulubionym wspomnieniem jest wspomnienie, jak skądinąd znakomity muzyk jazzowy Adam Wendt zdawał egzamin dyplomowy z form muzycznych. To jest też na świetny odcinek jakiegoś serialu komediowego. Przypomnę, że wiele lat wykładała nas formy muzyczne pani profesor Barbara Długońska, która była właśnie współpracownikiem ścisłym pana profesora Podhajskiego, o którym pan Konrad raczył tu wspomnieć. I to
zbudził
był i dokładnie ta sama atmosfera, te same wymagania
naprawdę
były przenoszone. Jeśli chodzi o salę koncertową...
A ja mogę jeszcze tylko dodam. Co jest ciekawe, jeden z naszych absolwentów, Cezary Paciorek, opowiadał o akordeonie, o swojej technice, o grze. I kiedy zaczął grać, i to mnie bardzo mu za to dziękuję, poświęcił ten utwór i to wykonanie swojemu przyjacielowi, już nieżyjącemu Emilowi Kowalskiemu. Ta więź między nimi, która istnieje, nawet gdy już ich nie ma, to jest coś pięknego. Tak. Przepraszam.
Wspólnie oni wystąpili w czasie koncertu 60-lecia szkoły, 10 lat temu. Mamy zdjęcia z tego występu, gdzie Emil grał na klarnecie basowym, a pan Cezary na akordeonie. Wykonali wspaniale chyba jakiś tango Piazzolli, już dokładnie tak, nie pamiętam. Tak. Przepiękne to było wykonane.
Oni mieli wiele wspólnych projektów, tak, między innymi mozartowskie projekty, gdzie przecież były wykorzystywane.
Ale ludzie się nieraz rozchodzą i nie pamiętają, a on pamięta.
Nie, to zawsze było, to też pamiętam. To Cezary był właściwie takim motorem całej oprawy muzycznej mszy pogrzebowej Emila, także no jest tutaj co wspominać. No a poza tym, no to są to więzi nie do odrobienia, bo tak. To jeżeli jest współpraca dwóch artystów, a mówimy o dwóch naprawdę wybitnych artystach, to tego się nie zapomina, tego się nie da zapomnieć.
Przyniosłem tutaj do studia nagrania DVD naszej orkiestry szkolnej, Orkiestry Szkoły Muzycznej drugiego stopnia. Są to nagrania dokonane w czasie koncertów semestralnych, styczniowych, tak zwanych karnawałowych, jak również końcoworocznych, które odbywają się w salach Politechniki Gdańskiej lub sali Akademii Muzycznej w Gdańsku. I chciałbym w tym momencie podziękować rektorom obydwu uczelni za udostępnienie nam tych pomieszczeń i współorganizację tych wspaniałych koncertów. Dlaczego tam koncertujemy? Po wyprowadzce z naszego starego budynku, synagogi przy Partyzantów 7 do nowego budynku, nie mamy sali koncertowej, szkoła nie posiada sali koncertowej o normalnych rozmiarach estrady, która by umożliwiła swobodny występ orkiestry symfonicznej
i chóru.
W związku z tym od kilku lat korzystamy właśnie z możliwości prezentowania efektu pracy rocznego tych zespołów orkiestrowych w zaproszonych pomieszczeniach, o których wspomniałem. Tymczasem nasze starania, można powiedzieć, już się pomalutku materializują. W tym roku szkoła otrzymała środki na wykonanie dokumentacji sali koncertowej. Jesteśmy w trakcie przygotowania przetargu na wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy z ministerstwem na przekazanie tych środków. I myślę, że sprawa w najbliższych kilku latach zmaterializuje się w postaci sali koncertowej na 220 miejsc widowni i z pełnowymiarową 100-metrową estradą, na której się pomieści orkiestra symfoniczna, fortepian, zespoły perkusyjne i chór. Sala przewidziane, mamy też decyzję o inwestycji lokalizacji celu publicznego wydane przez Urząd Miejski w Gdańsku. Będzie się mieścić na placu właśnie przed tą przychodnią, obecnie szkołą muzyczną drugiego stopnia przy ulicy Partyzantów 21. Także proszę trzymać kciuki, żeby wszystko w miarę gładko poszło.
No ja sobie pozwolę powiedzieć, jakie to jest ważne dla kształcenia muzyka, bo to jest to, co ja powtarzam od lat bardzo często, że do jakiegoś momentu naszej historii szkolnictwo muzyczne polegało na tym, że uczyło się na solistę. Ktoś inny, gorszy, no mógł sobie grać w zespole kameralnym, co dla mnie jest oczywiście kwintesencją wspólnego muzykowania i zupełnie zapominaliśmy o roli muzyka orkiestrowego. Dopiero inicjatywa, która powstała przy okazji naszej prezydencji w ogóle w Unii Europejskiej, iCulture Orchestra, to samo, co zrobił Dudamel w Wenezueli, to samo, co robi Barenboim z młodymi muzykami z Izraela i Palestyny, to uwidacznia, jak ważną rolę w kształceniu muzyka ma również muzyk orkiestrowy. To jest jednak specjalizacja, to się nie da. To uczy wspólnego muzykowania, to raz i się przyda każdemu. A dwa, właśnie dlatego są genialne orkiestry w Niemczech, genialne orkiestry w Anglii, w Stanach Zjednoczonych, bo tam ta rola jest doceniana. Ten muzyk orkiestrowy jest równie ważny jak najlepszy solista. A jak jeden z dyrygentów powiedział, że poziom orkiestry wyznacza najsłabsze ogniwo w tym zespole, niezależnie od tego, czy to jest dyrygent, czy to jest muzyk grający w ostatnim pulpicie.
To jest prawda. A korzystając z okazji, to chciałam powiedzieć, że nie tylko szkoła średnia jest to taki warsztat, bo właśnie wśród absolwentów spotkamy ludzi, którzy już nie pracują i nie mają wspólnego nic z muzyką po ukończeniu szkoły, ale pozostaje coś takiego jak zaangażowanie w życie muzyczne, jak prowadzenie różnych akcji na rzecz muzyki. Jest to po prostu taki ładunek potrzeby kontaktu z muzyką, że potem ci absolwenci cokolwiek robią w życiu, no ale to są i ze szkołą, i z muzyką bardzo żywo związani.
Bo to pani profesor rozwija pamięć niestety.
Dlaczego?
Jak ktoś musi zapamiętać naraz kilkadziesiąt nut, to potem mu to procentuje w przyszłości.
Ale można grać z nut teraz. Już
ale właśnie to, że trzeba było zapamiętać, to procentuje w przyszłości. Jednak umysł
tak
dłużej jest sprawny.
Tak jest. Ja serdecznie dziękuję za zaproszenie, a przy okazji chcę bardzo prosić, żeby na nasze spotkania koło absolwentów przychodzili absolwenci młodszego pokolenia, czyli ci, którzy skończyli 5 lat temu, 10, a niekoniecznie 20, bo ci też jak najbardziej, ale chcielibyśmy się troszeczkę dowiedzieć historii wtedy, kiedy już nie byliśmy ze szkołą związani. I dlatego w naszym kole cieszymy się z każdego, kogo pan dyrektor nam da na koncert ze szkoły pierwszego lub drugiego
stopnia. Ale niektórzy są związani cały czas. Jak zaczęli,
jako pedagodzy, tak?
Pedagodzy. Tak zostali do tej pory.
Ja myślę, że być dyrektorem szkoły, którą się kończyło, najpierw pierwszego stopnia, prawda?
Tak.
Imienia Grażyny Bacewicz, to dziecięciem będąc. Potem ta licealna, można powiedzieć, bo to jest ten wiek, tak? Drugiego stopnia ta imienia Fryderyka Chopina. I teraz być pedagogiem, a potem dyrektorem. Najpierw jednej, potem całości,
to
właściwie to jest, zna się sprawę.
Ale jeszcze lepiej było, jak była szkoła muzyczna, ta tak zwana pierwszego i drugiego stopnia na Gnilnej i na ostatnim piętrze była obecna Akademia Muzyczna.
Tak.
Czyli wchodziło się w wieku tam 7 lat do tej szkoły, się chodziło po tych wszystkich piętrach.
I wracało.
Dochodziło się do tego piętra najwyższego, potem się wracało i się uczyło na przykład po tych piętrach drugich, wszystkich, trzecich i całe życie można było spędzić w jednym budynku.
I znając drogę, tylko dom, szkoła.
I stołówka pani z Bochowej. Bardzo dobre były takie kluski serowe, pamiętam.
No ale chyba nie to, co kanapki pani Frani.
Kanapek pani
Frani. Kanapek pani Frani nie pamiętam, ale pamiętam herbatę, zawsze się zamawiało, a szczególnie pamiętam, jak pani Frania rano wstawała i mi wpuszczała do tej szkoły na 6 rano, żebym mógł sobie popukać w ten fordek.
I to nie tylko ciebie jednego, bo tacy,
tak, w różnych
takich jest
różne
sporo,
osoby były,
których wpuszczała. Tak. To było świetne, szkoła zamknięta, ona obok mieszkała, otwierała, zamykała z powrotem, aż do godziny 8, kiedy wszyscy przychodzili do pracy. Wspaniały człowiek.
To jest zupełnie inne myślenie o szkole, o nauce. Zresztą Konrad nieraz mi przypomina, że on uczył się w dwóch szkołach jednocześnie, co wymagało ogromnej dyscypliny. No, ale tutaj to jest chyba w ogóle zupełnie inny stosunek. To nie jest obowiązek, że trzeba odpękać, że trzeba zdać, że trzeba zaliczyć.
To jest potrzeba.
To jest...
Ale też obowiązek, no jednak trzeba zdać, trzeba zaliczyć, tak jak na studiach. No człowiek, to jest tak jak wolny zawód i no ktoś idzie do pracy, prawda, i pracuje 8 godzin.
Sam powiedziałeś, że muszę to jest z własnej woli.
Tak, no, ale musi parę rzeczy zrobić. A jeżeli ktoś pracuje na własny rachunek, niezależnie od tego, czy to jest muzyk, czy to jest przedsiębiorca i teoretycznie decyduje sam o tym, co robi w danej chwili, to jeżeli mimo wszystko czegoś nie zrobi, to ma nieczyste sumienie, jakoś tak to...
Jak to dobrze,
nie
że
tak,
mówisz
nie,
o sumieniu.
Nie tak. Jak sobie nie pograłem na tym fortepianie trochę, no to tak
to
sobie myślałem, że no jednak no to jest nie fair, no bo co ja powiem potem panu profesorowi, prawda, nie nauczę się tego, te nuty mi się pomieszają. Będzie taka afera, jak pamiętam, kiedyś grałem koncert Czajkowskiego, to mi do głowy nie przyszło, żeby się nauczyć początku. Przecież to jest pam, tam co to za problem, nie? No i sobie główka mi zaczęła pracować, koncert bemol, no to pierwszy bemol. Jak trzasnąłem bemol, to mi się niedobrze zrobiło, pierwszy akord jest w D-dur, więc...
A ja chciałam przypomnieć, bo tak jestem chyba tutaj tą jedyną, która pamięta dyrektorów szkoły, Emila Pardusa. Potem był Zygmunt Jackiewicz, a jeszcze razem z panem Marcińcem, potem pan Józef Madanowski.
36 lat.
Tak, a teraz jest pan Leszek Kaufman. I to tak jak
ile
w tej
lat,
chwili
panie dyrektorze?
Stanęli mi całą czwórką. Świetne.
2008 roku.
No to krótko.
No, ale od 2001 wicedyrektor, więc to można zaliczyć, uważam.
To jest krótko i ja myślę, że już tego typu rekordy, które osiągnęli tego typu dyrektorzy, co pan Józef Madanowski, czy pan Bolesław Prądzyński w Boletówce, Bogusław Stolarski w Elblągu, to są takie postacie, które można powiedzieć, że jeżeli myślimy dyrektor, no to Madanowski, to jest ta sama...
Ale to jest co mawiał świętej pamięci dyrektor Korwin, dyrektor Teatru Muzycznego, jak pamiętam takie spotkanie, jak się zmieniała ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej. I on wyszedł i powiedział, jak to? On jest z zawodu dyrektorem teatru, bo on to robi już tyle, a tyle lat. I to powtarzał zawsze. Także być może to byli z zawodu dyrektorzy szkoły.
Z tym, że teraz już taka wielowieczność na tym stanowisku już raczej wyklucza chyba sam fakt, że co kadencję, co 5 lat jest przeprowadzany konkurs, jak również chyba już nie ma takiej potrzeby. Życie jest tak dynamiczne, tak się wszystko zmienia, tak to stanowisko wyciąga, nazwijmy to, soki i energię.
Ale 5 lat chyba... to jest za mało, bo dopiero poznasz i już odchodzisz.
Jestem tą drugą kadencję, ale nie sądzę, na pewno nie osiągnę wyniku dyrektora Madanowskiego, bo to jest rzecz niemożliwa. Były trochę inne czasy, inaczej to
ładnie,
funkcjonowało.
Ładnie pan to dyrektor ujął, były trochę inne czasy.
Inne czasy, inne wymagania, inne możliwości.
Chciałbym jeszcze tylko wspomnieć, jeszcze będąc przy okazji jubileuszu, że ten koncert 24 maja jest jedną z pierwszych, większych imprez, które są przewidziane w roku jubileuszowym. Kolejną jest właśnie ten koncert dzień po, czyli w środę w Szkole Muzycznej właśnie na ulicy Partyzantów 21, koncert absolwentów.
Godzina 17.
Jak również w okolicach Dnia Nauczyciela 16 października w Katedrze Oliwskiej. A też odbędzie się msza w intencji absolwentów, w intencji pedagogów szkoły oraz msza, po której odbędzie się też koncert. Program tego koncertu jeszcze nie jest znany.
Ale Błażej już do mnie dzwonił.
Tak
i kazał sobie zapisać.
Chciałem właśnie tutaj wspomnieć, że mamy mocną reprezentację w katedrze pana Błażeja Musiałczyka, pana profesora, może w odwrotnej kolejności powinienem powiedzieć, pana profesora Romana Peruckiego, znakomitych muzyków, znakomitych organistów.
Jasiewicza też jest przecież w katedrze, to też nas absolwent.
Na pierwszym roku było ich 3, myśmy na nich mówili,
Grzegorz,
3 mnichy.
Janusz Grzegorz był taki, ale nie
tak,
tutaj pracuje.
Akurat mówię o, którzy są jednocześnie nauczycielami,
na
pracownikami szkoły.
Grał, nie? Z tego co pamiętam.
Tak.
Także to będzie kolejna. A która z tych imprez, być może jeszcze jakaś inicjatywa powstanie w trakcie roku, wywrze największy wpływ na ten rok jubileuszowy, ewentualnie zapadnie w pamięci wszystkich uczestników tego jubileuszu, to później czas zweryfikować.
Może powinniście pomyśleć o czymś takim, w którym też brałem udział już jako absolwent, ale to było zaraz po skończeniu szkoły. Zacząłem studiować. Był Andrzej Wawryków.
Był.
Bardzo utalentowany młody człowiek, nie tylko pianistycznie, ale również tak teoretycznie, aranżacyjnie i wziął, spisał z płyty suite Procol Harum. Ja tam pamiętam, grałem na fortepianie. No, paru fajnych muzyków tam brało w tym wszystkim udział, którzy potem porobili kariery właśnie w jazzie. I to było takie przedsięwzięcie z orkiestrą, z chórem, z dyrygentem prawdziwym. Także może coś takiego.
Przepraszam, że to znowu cofam się. W tą szkołę niekoniecznie kończyli wybitni ludzie muzyki. Chcę wspomnieć Edwarda Pałasza, który był uczniem naszej szkoły, a nie skończył. Czesława Niemena, Irena Jorocka. Byli tacy, którzy zaczynali, różne były kolej, a jednak wypływali. Jednak chyba dawaliśmy im jakieś początki, jakąś wiedzę, że po 2-3 latach szkoły średniej, tylko 2-3 latach, byli też jacyś.
No Edward Pałasz był niedawno gościem Radia Gdańsk przy okazji koncertu, na którym było prawykonanie jego dzieła. No on w zasadzie tak na dobrą sprawę skończył raczej studia muzykologiczne potem, które de facto nie dają papieru na komponowanie, a jednak.
Właśnie. Przepraszam, taki trend, bo...
Wszystko to i jeszcze więcej, jak rozumiem, w publikacjach, we wspomnieniach absolwentów, publikacji, która przedstawia historię 70-letnią już, ale po 50. jubileuszu było napisane tak, że życie zaczyna się po 50. Prawda. Na stronie szkoły, więc myślę, że po 70. zaczyna się jeszcze pełniej to życie, czego dojrzalej życzymy dyrektorowi, pan Leszek Kaufmann, bardzo serdecznie
dziękuję.
Pani Józefa Siudaczyńska-Babicz.
Dziękuję serdecznie.
Konrad Mielnik. I dziękujemy Marzenie Prochackiej, która obserwuje nas przez szybę, śpiewaczce, ale jest dobrym duchem dzisiejszego
aktywny
spotkania. Wszystkich nas tu zebrała, zwołała i sprawiła, żeśmy mogli wysłuchać z Andrzejem Żakiem.
Historii nie tylko.
Iwona Borawska, Stefan Kociuk. Do usłyszenia. I przypominamy 24 maja o 19 uroczystość i 25 maja
o 17
jubileusz. 70-lecie Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu.